Nie tylko mężczyźni zapuszczają je w listopadzie, ale także kobiety domalowują na przykład na maseczkach. Wąsy mają prowokować do rozmów o męskim zdrowiu, a konkretnie o męskich nowotworach. Dlaczego onkolodzy zwracają uwagę mężczyzn na badania profilaktyczne i jak zapobiegać powstawaniu raka prostaty i jąder? O tym będziemy mówić w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. Gościem audycji jest dr Dorota Kazberuch, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa Białostockiego Centrum Onkologii. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
W trakcie audycji czynny jest nasz telefon 85 744 2222, pod którym można zadawać pytania, a przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Białostockie Centrum Onkologii zainicjowało kampanię pod hasłem hashtag szybcy i zdrowi, a jej twarzą został pochodzący z województwa podlaskiego Jarosław Kazberuch, kierowca, pilot rajdowy, sportowiec. Zbieżność nazwisk?
Tak, zbieżność nazwisk, aczkolwiek znamy się od wczesnych lat dzieciństwa.
A chodzi o badania profilaktyczne w kierunku męskich nowotworów, czyli gruczołu krokowego i jąder. Jak często polscy mężczyźni chorują na te nowotwory, pani doktor?
Nowotwory jądra są stosunkowo rzadkimi nowotworami. Stanowią około 1% wszystkich nowotworów wśród panów. Natomiast należy pamiętać o tym, że jest to ten szczególny rodzaj nowotworów, które dotykają młodych mężczyzn. W zależności od rodzaju nowotworu, nawet między 15 a 35 rokiem życia możemy się spodziewać zachorowalności na raka jądra. I co jest bardzo ważne, to wczesne wykrycie tego nowotworu, ponieważ młody człowiek ma przed sobą całe życie. I jest to choroba, która wykryta na odpowiednim etapie jest w 100% wyleczalna. Także, tak jak wspomniałam, nowotwory jądra to 1% wszystkich nowotworów męskich, natomiast w przypadku raka prostaty tutaj sytuacja wygląda już zdecydowanie inaczej. Choruje w Polsce w 2017 roku 16 tysięcy panów, z czego 5 tysięcy zgonów było z powodu nowotworów prostaty. A porównując do raka jądra, to około 1000 panów choruje rocznie na tą chorobę. Także tutaj jest 16 razy więcej, jeśli chodzi o raka prostaty. I jest to nowotwór, który wzrasta ryzyko zachorowania wraz z wiekiem. To tak w ogólnym skrócie.
Jeszcze szerzej będziemy o tym mówili. A jak my wypadamy na tle innych krajów, jeśli chodzi o zachorowania i częstość?
Podobnie. Mieścimy się tutaj w tych statystykach, to są dane polskie. Także tutaj, jeśli chodzi o zachorowalność na raka prostaty, jest podobnie tak jak w krajach europejskich. Są niektóre kraje, takie jak na przykład w Ameryce, bądź też na Karaibach, tam czarnoskórzy panowie mają zwiększone ryzyko zachorowania na raka prostaty. W przypadku raka jądra...
Dlaczego wiadomo?
Nie wiadomo. Myślę, że jest to związane, genetycznie uwarunkowana.
Jasne. No a jeśli chodzi o nasz region?
Jeśli chodzi o województwo podlaskie, wypadamy w średnich krajowych, czyli tutaj stosownie do tego, co się dzieje w innych województwach. Tutaj nie jesteśmy w czołówce, jeśli chodzi o wykrywalność, ale również nie na szarym końcu, czyli nasze statystyki są takie średnie krajowe.
No kobiety mają swój nowotwór piersi, który właśnie tam dziesiątkuje niestety, a mężczyźni to ten najgłówniejszy, to chyba jest właśnie nowotwór prostaty.
Tak. I tutaj, jeśli chodzi o panie, jesteśmy bardzo zadowolone, bardzo się cieszymy, że ta kampania Różowe Wstążeczki są takie niesłychanie popularne. Zresztą też panowie bardzo wspierają nas w tych akcjach, w związku z czym my, onkolodzy, nasze Centrum Onkologii, czuje się absolutnie odpowiedzialne za utrzymanie ciągłości diagnostyki i leczenia onkologicznego, zwłaszcza w tym trudnym okresie, który tak naprawdę reorganizował nam i życie, i też służbę zdrowia. Dlatego staramy się za wszelką cenę dążyć do zapewnienia tej ciągłości i dlatego w listopadzie postanowiliśmy mówić głośno i zachęcać panów w różnym wieku, do tego, do powiększania swojej świadomości. Bo pamiętajmy o tym, że w przypadku raka jądra nie ma badań przesiewowych. I tutaj jedyną tak naprawdę, jedyną sytuacją, w której ta czerwona lampka może nam się zaświecić, jest samoświadomość, czyli wiedza na ten temat, że istnieją takie choroby i to są choroby, które mogą dotknąć każdego, bo wbrew pozorom 1000 zachorowań rocznie to nie jest mało, a biorąc pod uwagę, że jest to nowotwór w 100% wyleczalny, to warto zawalczyć o swoje życie.
Natomiast jeśli chodzi o nowotwory prostaty, to tu są badania. Jak te badania wyglądają teraz w czasie pandemii? Czy są dostępne? Czy ludzie przychodzą? Boją się? Jak to wygląda?
Mogę mówić i tu chciałabym się wypowiadać w imieniu Białostockiego Centrum Onkologii.
Bardzo proszę.
Tak jak wspomniałam, bo oczywiście nie wiem, jak wygląda w tej chwili dostępność innych badań na poziomie lekarza rodzinnego czy innych szpitali. Wiem, że każdy boryka się z bardzo trudną organizacyjnie sytuacją. I być może badanie PSA, bo o takim badaniu mówimy jako badanie przesiewowe u panów, jest, być może jest trudniej, ale jeśli chodzi o nasze centrum, uruchomiliśmy na czas, na listopad, konsultacje urologiczne. Można zadzwonić pod wskazany numer telefonu, który udostępniamy na naszej stronie internetowej, na naszym fanpage'u. Jeżeli panowie są zaniepokojeni, być może nie wykonywali nigdy takiego badania, bądź też wykonali i mieli wskazane badanie za pół roku, za 8 miesięcy, a tak się organizacyjnie sprawy złożyły, że nie ma takiej możliwości, proszę do nas dzwonić. Pod tym numerem codziennie między godziną 14 a 15 pełni dyżur urolog, dwóch z naszych urologów, pan dr Chlawicz i pan dr Puchnarewicz, i proszę zadawać każde pytania, bo nie ma głupich pytań, jeśli chodzi o nasze zdrowie.
Jeżeli... Może ten numer telefonu podajmy teraz. Powtórzymy go jeszcze na koniec audycji, ale teraz...
Ten numer telefonu to 790-514-141. Powtórzę.
Jeszcze raz.
790-514-141. Zachęcamy do kontaktu. I
jest to tylko jedna godzina,
tak,
bo pewnie...
Codziennie, no, tak, od poniedziałku do piątku.
Właśnie w dni powszednie, a właściwie w dni tak zwane robocze. A jeśli chodzi o efekt tego działania do tej pory w listopadzie, więc najpierw widziałem nawet, jak panie się prezentowały w tych maseczkach, zachęcały, wypowiadał się także wasz tutaj mężczyzna, który też
patronuje.
Tak, pan Jarosław Kazberuk. No i co to dało?
Może wytłumaczę, dlaczego zaprosiliśmy, w ogóle bardzo dziękuję na panu Jarosławowi za to, że się zgodził poprzeć i wesprzeć naszą akcję. Dlaczego zwróciliśmy się do takiego mężczyzny, który jest symbolem męskości, prawda? Bo tak, jest to mężczyzna fighter, który wygrał niejedną rywalizację, bitwę w życiu. I to jest człowiek, który wie, jak ważna jest szybkość reakcji w pewnych sytuacjach. Dlatego czasami, jeśli się jedzie samochodem w takim rajdzie i jest inna osoba w tym samochodzie i tak naprawdę odpowiadamy wzajemnie za swoje życie, jeden jest pilotem, drugi jest kierowcą, to szybkość reakcji jest absolutnie bezcenna. I tak samo jest w przypadku rozpoznawania raka jądra. Tutaj trzeba działać szybko, trzeba diagnozować i leczyć szybko po to, żeby to życie zachować, więc jakby stąd ta analogia.
No dobrze, to założenie. A czy jakieś efekty takie w postaci liczby osób, które właśnie w listopadzie specjalnie się zgłosiły, a przedtem w ogóle nie mieli ochoty albo odwagi, albo nie wiedzieli, tak, że coś takiego jest możliwe?
Tak, dlatego ten telefon. Telefon, panowie nasi urolodzy mają pełne ręce roboty, jeśli chodzi o tą godzinę. Jeżeli jest więcej też panów, którzy się zgłaszają do naszej poradni urologicznej w celu w takich niepokojących sytuacjach, proszę pamiętać, i chciałabym tutaj też przypomnieć, jakby mieć też na uwadze fakt, że mamy czas pandemii, tak? Także my walczymy w bardzo trudnej sytuacji, ale dajemy radę. Mamy ciągłość leczenia na każdym etapie, zarówno na etapie konsultacji, jak również w przypadku radioterapii, chemioterapii i operatywy. Także tu mamy pełne ręce roboty, jeśli chodzi o zgłaszalność. Był taki moment, był taki czas, kiedy tak naprawdę wszyscy nie wiedzieliśmy, z jaką sytuacją. Nie poznaliśmy wroga. Teraz już, jeśli mogę w ten sposób się wyrazić, może niesłusznie, ale teraz wiemy, z czym mamy do czynienia. Wiemy, jak się chronić przed tym, żeby się uchronić nasze zdrowie przed zakażeniem wirusowym i działamy, robimy swoje. Takie mamy zadanie. Także tutaj widzimy odzew. Jeszcze chciałabym wspomnieć, że media społecznościowe są w tej chwili bardzo ważnym elementem naszej komunikacji. Dotyczy to nie tylko osób młodych, ale również osób starszych. Jeśli mogę wypowiedzieć się prywatnie, to moja mama, która ma 80 lat, przez kilka lat prosiła mnie o to, żebym jej kupiła telefon taki no, z wyświetlaczem, czyli taki, gdzie mogłaby sobie oglądać internet i wysyłać wiadomości. I ja oczywiście się bardzo przed tym broniłam, bo uznałam, że człowiek 80-letni sobie z tym absolutnie nie poradzi. No, mama osiągnęła swój cel, taki telefon dostała od brata i komunikujemy się, wysyłamy sobie nawzajem MMS-y Messengerem. Także jestem pełna podziwu i tutaj muszę chylę czoła przed naprawdę swoją nieodpowiednią oceną sytuacji. Także tutaj, dlaczego o tym wspomniałam? Bo w tym tygodniu również poprosiliśmy o wysyłanie do nas zdjęć z wąsami. Zrobimy z tego bardzo fajny też hashtag na naszej stronie. Natomiast również prosimy o zadawanie pytań. Zadawanie pytań na naszym Facebooku, na naszym fanpage'u i na te wszystkie pytania nasi urolodzy odpowiedzą w formie filmiku, czyli już takiego przekazu medialnego.
Czyli także będzie z tego po prostu taki instruktaż postępowania, ewentualnie rozwianie pewnych wątpliwości, z którymi się zgłaszają potencjalni pacjenci. Czy wcześniej te akcje, które organizowaliście w poprzednich latach, przynosiły właśnie spiętrzenie tej liczby osób, które się zgłaszały w listopadzie?
Tak. Mieliśmy takie informacje zwrotne od pacjentów, którzy się do nas zgłaszali, którzy trafili do nas od lekarza rodzinnego, bądź też po wysłuchaniu, po obejrzeniu nas w mediach. Także mamy nadzieję, że ten rok jest szczególnie ważny i jest to bardzo dobre miejsce na tego typu aktywności w dzisiejszych czasach, kiedy nie możemy się spotkać tak, jakbyśmy chcieli, twarzą w twarz.
To za chwilę będziemy szerzej mówili właśnie o nowotworze prostaty. Dziś tematem audycji jest Movember, czyli akcja zapuszczania lub prezentowania wąsów, żeby zwrócić uwagę na profilaktykę nowotworów męskich. A gościem naszego programu jest dr Dorota Kasberuk, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa Białostockiego Centrum Onkologii. No to przejdźmy do tego niestety bardzo częstego nowotworu, który mężczyźni mają. Co to jest i jak powstaje rak prostaty, pani doktor?
Rak prostaty jest bardzo częstym nowotworem, który dotyka panów. Jak wiemy, jest to trzeci pod względem częstości występowania nowotwór u panów. I co jest istotną rzeczą, o tych liczbach już mówiliśmy, że tam 16 tysięcy nowych zachorowań w 2017 roku. Jest to rak prostaty, którego ryzyko zachorowania wzrasta z wiekiem. I tutaj o ile szczyt zachorowania to między 65 a 70 rokiem życia obserwujemy, o tyle u panów po 80 roku życia to ryzyko zachorowania stanowi już 60%. Oczywiście to są tylko statystyki. To, co jest optymistyczne i o czym należy pamiętać, to to, że wykonywanie PSA i wczesne wykrycie PSA nieprawidłowego, co za tym idzie, pogłębienia diagnostyki w celu potwierdzenia bądź wykluczenia choroby nowotworowej, powoduje, że rozpoznajemy chorobę w odpowiednim momencie. Nie możemy mówić o badaniach przesiewowych w przypadku raku jądra, natomiast tutaj w przypadku raka prostaty tak. I zachęcamy już panów po 50 roku życia do wykonywania badania PSA.
I o tym badaniu bardzo szeroko jeszcze powiemy, ale powiedzmy, jakie są czynniki ryzyka, jeśli chodzi o raka prostaty? Czy genetycznie jesteśmy uzależnieni?
Oczywiście. Czynniki ryzyka wzrastają w przypadku zanotowania raka prostaty u krewnych pierwszego stopnia. I tutaj bardzo ważne jest przeprowadzenie takiego wywiadu rodzinnego. Może właśnie listopad do tego skłoni, żeby się dowiedzieć, czy wujek, czy brat taty, czy dziadek, czy ktoś z najbliższej rodziny chorował na raka prostaty, bo tutaj ryzyko zachorowania wzrasta 2-3-krotnie w przypadku takich częstych zachorowań, a nawet do 10-krotnie częstszych przypadków, jeżeli to była sprawa rodzinna. Jeżeli chodzi o mutacje genowe,
no właśnie,
to są to najczęstsze dwa geny BRCA1, BRCA2, które jeżeli się stwierdzi mutacje genowe u panów w tych właśnie genów, no jest tutaj niestety, jest to związane z ryzykiem cięższej postaci raka gruczołu krokowego, czyli choroby bardziej zaawansowanej, bardziej agresywnej, którą trzeba leczyć w sposób stosowny do sytuacji, czyli jest to grupa wysokiego ryzyka częściej. Są też inne geny, które są badane, ale tutaj głównie BRCA1, BRCA2, CHEK2 i wiele innych, które można...
Wiadomo, że prostata to gruczoł, który rozwija się i powiększa przez całe nasze życie, jeśli tak chodzi o mężczyzn. No, kobiety na szczęście nie mają, ale mają swoje inne problemy. I właśnie, jak długo może się rozwijać, nie dając w ogóle żadnych objawów?
Przez wiele lat. Panie redaktorze, gruczoł krokowy rozwija się i powiększa się z wiekiem w sposób łagodny, bądź też w sposób... Część komórek zmienia się, powiększa się i są to nadal gruczoły łagodne, a część niestety się zmieniają w komórki nowotworowe. I tutaj często ten proces może trwać wiele lat, może trwać 10, 15, 20 lat, a czasami krótko, czasami może trwać tylko przez kilka miesięcy bądź kilka lat i już może być bardzo groźny dla życia. Dlatego ważną rzeczą, i to oprócz PSA, bo to było pierwsze ważne spostrzeżenie, drugą rzeczą są objawy, które mogą się pojawić w związku z tym powiększeniem i przerostem gruczołu krokowego.
I jakie to są objawy?
Ponieważ przez środek gruczołu biegnie cewka moczowa, są to najczęściej objawy, które są związane z uciskiem tej cewki moczowej. A więc częstsze oddawanie moczu, uczucie niepełnego wypróżnienia pęcherza moczowego, ten strumień staje się cieńszy, dłużej trwa proces oddawania moczu, częściej stajemy w nocy, aż... Czasami w niektórych sytuacjach może dojść do całkowitego zatrzymania moczu, jeżeli cewka moczowa zostanie uciśnięta.
To jest jeden z objawów. Tak. A co jeszcze?
Jeśli chodzi o... To są główne objawy, które dotyczą przerostu gruczołu krokowego. Natomiast w przypadkach bardziej zaawansowanych, kiedy choroba już... te komórki nowotworowe się wydostają poza obręb gruczołu krokowego... I powstają przerzuty w kościach lub w węzłach chłonnych, to są objawy związane już z tymi konkretnymi przerzutami, czyli bóle kręgosłupa, bóle miednicy, bóle odbytnicy. Czasami też może się też i tak zdarzyć, że choroba się rozwija i nacieka odbytnicę, więc może dojść do krwawienia z odbytnicy. Bardzo rzadko.
A jeśli chodzi o erekcję?
Również mogą tutaj być zaburzenia w tej kwestii.
Czyli jeżeli są takie zaburzenia, to już może wskazywać, że spróbujmy zbadać, czy nie ma jakiejś przyczyny. No właśnie, to skoro już doszliśmy do tego momentu, to powiedzmy, co to jest to badanie PSA?
Badanie PSA jest to badanie takiego specyficznego antygenu dla prostaty z krwi. Czyli wykonuje się to w laboratorium, oczywiście na skierowanie bądź też lekarza rodzinnego, bądź też urologa. I jakie są normy? Normą takiego PSA jest poniżej 4 nanogramów na mililitr. Tylko pamiętajmy, co to znaczy norma. To znaczy, że jest to takie średnie badanie, które u większości mężczyzn powinno być poniżej 4. Ale u 25% panów, którzy mają prawidłowe PSA, może się rozwijać nowotwór gruczołu krokowego. Więc to z jednej strony oczywiście to daje nam 75% pewności, ale z drugiej strony, jeżeli oprócz badania PSA mamy jakieś inne objawy, to należy temat drążyć, jeżeli PSA będzie prawidłowe, a dyskomfort w zakresie cewki moczowej występuje. Więc samo badanie PSA nie wyklucza tego, że choroba się rozwija, aczkolwiek w 75% tak. I pamiętajmy również o tym, że do 48 godzin po wysiłku fizycznym, po jeździe na rowerze, po badaniu perirektum u urologa, również to PSA może wzrastać. W przypadku infekcji dróg moczowych, to również PSA może wzrastać i te wartości mogą być nawet 2-3-cyfrowe, co wcale nie znaczy, że to jest nowotwór gruczołu krokowego, a jest to stan zapalny. Przy czym tutaj wprowadzenie antybiotyków do leczenia powinno przez po jakimś czasie to PSA spaść. Także musimy to o tym również pamiętać.
Czyli nie robimy tylko raz, jeśli mamy podwyższone, ale kontrolnie po raz kolejny po działaniach, które miały poprawić właśnie stan tego PSA albo naszego zdrowia. No dobrze, a jeśli chodzi o wiek, czy to PSA wraz z wiekiem będzie podnosiło też swoją granicę, że tak powiem, no, że jeszcze nic się nie dzieje?
Są takie doniesienia i można tak domniemywać, że PSA powyżej 70 roku życia ta norma się troszkę przesuwa i te wartości są wyższe niż 4, nawet niekiedy dochodzą do 6 czy do 8. Tutaj chciałabym wspomnieć jeszcze o naszym Jarku Kazberuku, o naszym supermenie, który bierze udział. A dlaczego się do tego odnoszę? Dlatego, że tak jak mówiliśmy o tej szybkiej reakcji, która musi czasami nastąpić, zawsze musi nastąpić, jeżeli prowadzimy samochód, jedziemy i szybko uczestniczymy w rajdzie, musimy mieć te decyzje szybkie i od razu przełączać na te biegi i turbodoładowanie. O tyle w przypadku diagnostyki i raka, i leczenia raka gruczołu krokowego, tutaj czasami możemy sobie pozwolić na taką jazdę spacerową, czyli jedynka, dwójka, jedziemy 40 na godzinę, 50 i tutaj możemy jechać przez pewien czas. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wiemy o tym, że pomimo, że to odnosząc się do PSA, u starszych panów, nawet jeżeli te wartości PSA są wyższe, a obserwujemy, że jest rak gruczołu krokowego, ale w stopniu na tyle niegroźnym, że nie musimy podejmować radykalnych kroków. Możemy tą chorobę obserwować i dopiero w sytuacji, jeżeli nagle skoczy PSA, bądź też się zmieni, zmienią się te komórki, stają się bardziej złośliwe, dopiero wtedy zastanawiamy się nad wprowadzeniem leczenia. Czyli stosujemy takie aktywną obserwację choroby.
Czyli prostatektomia od razu nie jest konieczna?
Absolutnie nie.
Mówię o operacji, nie, czyli wycięciu. Nie, nie. A czy to PSA to już od razu oznacza, że już mamy raka? Bo niektórzy nie. Tak myślą.
Nie, absolutnie nie. Także tutaj potrzebne są 2-3 pomiary. Nigdy nie stawiamy rozpoznania na podstawie jednego badania. Poza tym samo badanie PSA jest pewnym kierunkowskazem, ale potrzebujemy do tego jeszcze badania fizykalnego, czyli badania per rectum, które wykonuje urolog, czyli bada gruczoł krokowy palcem przez odbytnicę. Jest to bardzo proste badanie, które daje mnóstwo odpowiedzi, a w przypadku doświadczonego urologa naprawdę wiele można powiedzieć, czy gruczoł krokowy jest odpowiedniej spoistości, czy jest ryzyko, że są to zmiany raczej łagodne, czy może warto jeszcze bardziej pogłębić diagnostykę, czyli kolejnym krokiem jest wykonanie USG do odbytniczego, bądź też USG przezbrzusznego. Przy czym USG takie przezbrzuszne jest mniej dedykowanym badaniem, bo nie można powiedzieć tak dużo, jak wykonując USG przezodbytnicze. Bo wykonując to badanie trus USG przezodbytnicze, można również, jeżeli gruczoł jest podejrzany, wykonać biopsję. Czyli pobrać komórki gruczołu do badania histopatologicznego, żeby z całą pewnością stwierdzić, czy mamy do czynienia z rakiem prostaty, czy też nie.
Na jakim etapie jest wyleczalny?
Jeśli chodzi o rozpoznawalność, to 10% wszystkich nowotworów gruczołu krokowego jest rozpoznawalnych na etapie choroby w 4 stopniu zaawansowania, czyli już z przerzutami. Natomiast 90% to są zaawansowania miejscowe, czyli wówczas, gdy choroba jest ograniczona do gruczołu krokowego. To są bardzo optymistyczne dane.
Czyli nie ma przerzutów do miednicy, do kręgosłupa, do kości bliskich, nawet i dalszych, no i do płuc oczywiście. Tak. No dobrze, a na czym w skrócie polega to leczenie? Już raz wspomniałem, że to jest operacja, czyli prostatektomia, ale wcześniej stosuje się też inne, farmakologiczne pewnie.
Tak jest. To, o czym wspomniałam, to po pierwsze możemy sobie pozwolić u starszych panów, to oczywiście bardzo wyselekcjonowana grupa panów, u których wiemy, że i o tym jeszcze chciałabym wspomnieć, że na podstawie samej histopatologii badania palcem nie stawiamy ostatecznego rozpoznania. Potrzebujemy troszkę więcej danych. Musimy wiedzieć, w jakim stopniu zaawansowania jest choroba, czyli musimy mieć rezonans magnetyczny miednicy, żeby dokładnie określić, czy torebka gruczołu, czy pęcherzyki nasienne są nacieczone, czy nie. I jak również tomograf komputerowy, żeby wiedzieć, w jakim stanie są węzły chłonne i inne narządy, czy nie ma przerzutów. Czasami posiłkujemy się bardziej jeszcze skomplikowanymi badaniami typu PET, CT, ewentualnie scyntygrafią, po to, żeby wykluczyć ewentualne przerzuty do kości. I dopiero jak mamy komplet badań, wówczas podejmujemy decyzje terapeutyczne, czyli albo obserwujemy, czyli spotykamy się z pacjentem co pół roku, badamy PSA, raz w roku powtarzamy biopsję, bo czy się ta biopsja zmienia, czy nie, czy ten stopień złośliwości komórek się zwiększa, czy nie. I tu możemy sobie na taką aktywną obserwację pozwolić. Jeżeli nie jest to akurat sposób, który będziemy proponować danemu pacjentowi, możemy zaproponować prostatektomię, bądź też radioterapię. Są to w niektórych sytuacjach alternatywne metody postępowania, a czasami bywa tak, że wykonujemy prostatektomię, a później jeszcze radioterapię.
Jak to wpływa na potencję?
Jeśli chodzi o potencję, w przypadku prostatektomii potencja spada, natomiast te nowoczesne techniki, które w tej chwili są wdrażane przez urologów i dotyczy to zarówno leczenia i robotycznego, i takich operacji laparoskopowych, są zaoszczędzane pęczki nerwowo-mięśniowe, które powodują, że ta potencja wraca. Natomiast no, są to wartości około 50% nie wraca.
To bardzo obszerny temat i wystarczy już na temat właśnie tego raka prostaty, bo już niewiele nam czasu tak naprawdę zostało, a pozostaje jeszcze rak jądra i ten właśnie nowotwór, no co najgorsze, zaczyna coraz młodszych ludzi, młodych mężczyzn atakować. Z czego to się bierze?
Rak jądra, tak jak wspominaliśmy wcześniej, może dotyczyć w zależności od rodzaju, od bardzo młodych panów, od 15 do 35 roku życia. I tutaj główną przyczyną, doszukują się naukowcy, to jest wnętrostwo, czyli nie stąpienie jąder do worka mosznowego, co się dzieje w 28 tygodniu życia płodowego.
Czyli w zasadzie to nie zależy w ogóle od tego mężczyzny, bo on o tym nawet nie wie, że to miało się stać dobrze.
Tak, dokładnie tak. I tutaj bardzo ważne jest na etapie bardzo wczesnego dzieciństwa, żeby mamy obserwowały tą sytuację, czy te jąderka są odpowiednio wykształcone, czy one stąpiły do worka mosznowego, bo tutaj wiemy, że jest to bezpośrednia i bardzo jest to przyczyna tej choroby. Są takie czasami potoczne, i tu od razu chciałabym rozwiać ten mit, że czasami panowie wiążą rozwój raka jądra z urazem, czyli uderzenie piłką, czy jakiś wypadek na rowerze, czy w ogóle jakieś takie aktywności fizycznej. Nie ma takich badań, nie ma takich danych, które by potwierdzały akurat tego typu zależność. Prawdopodobnie w przypadku takiego urazu uwaga zostaje skupiona na jądrze, bo ono zostało uderzone, jest skaleczone, bolesne i okazuje się już, jak ten obrzęk zejdzie, że tam jest jakiś guzek, którego wcześniej żeśmy nie wyczuwali.
W przypadku kobiet jest zalecane samo badanie piersi, a w przypadku właśnie mężczyzn właśnie samo badanie jąder. Może w szczegółach nie będziemy opowiadali, ale dokładnie polega ono na tym, żeby samemu spróbować wyczuć nieprawidłowość. Już
oczywiście,
nie mówię jaką.
Oczywiście. Samo badanie jąder powinno być czystym zabiegiem.